od czego zacząć. Nie wiem, czy zacząć od 71 roku, w którym to się urodziłam. Ja oczywiście tak daleko się nie cofnę, ale cofnę się do roku, początku roku 96, w którym narodziłam się na nowo, czyli to były moje kolejne, tak, narodziny. I w tym momencie właściwie mogłabym tylko powiedzieć krótko, żeby was nie męczyć, że to, jak doszłam do miejsca, w którym trochę zaczęłam się uczyć chodzić w duchu, to stało się skutkiem tego, że się dużo modliłam, pościłam, czytałam Boże Słowo, zaczęłam je praktykować i mogłabym w tym momencie odejść. Czy jesteście usatysfakcjonowani? I ogólnie rzecz biorąc jest to, dziękuję, ogólnie rzecz biorąc wszystko to krótko, co powiedziałam, jest prawdą, ale nie o to chodzi, wiem, że oczekujecie czegoś więcej. A te coś więcej to też nie jest takie łatwe, żeby powiedzieć, bo tego więcej to jest dużo więcej, więc postaram się skupić na kilku jakichś takich szczegółach. Więc kiedy na nowo się narodziłam w tym 96 roku, o którym już powiedziałam, to nawróciłam się w społeczności, w której głoszona była pełna Ewangelia, to znaczy nie mówiło się tylko o tym, że w momencie zbawienia jesteśmy uwolnieni od grzechów i przez to przechodzimy, tak, ze śmierci do życia wiecznego i że jesteśmy wybawieni od wiecznego potępienia, ale też mówiło się dużo na temat tego, że razem ze zbawieniem otrzymujemy też wybawienie od chorób, tak, od różnych też zniewoleń. I nie tylko o tym się mówiło, ale też takie rzeczy się praktykowało, więc jakby często pośród nas było dużo uzdrowień, było dużo uwolnień. Ja sama może na samym początku gdzieś tam jakieś uzdrowień nie przeżyłam, ale moja mama, która ponad 30 lat paliła papierosy, została skutkiem modlitwy uwolniona. I nie tylko jakby w mojej rodzinie, ale przede wszystkim wśród znajomych działy się potężne jakieś takie znaki i cuda. I wydawało się, że, tak ja myślałam wtedy w tamtym czasie, że jakby jest to normalne, że kiedy stajemy się chrześcijanami, w momencie, kiedy zaczynamy się trochę rozwijać poprzez czytanie Bożego Słowa, to z czasem jakby drogą każdego z nas jest takie pełne naśladownictwo Chrystusa w tym, że też będziemy modlić się o uzdrowienia. I tak też sobie o tym myślałam. I nawet nie zauważyłam, kiedy stała się pewna rzecz, o której tutaj wczoraj już była mowa i którą chciałabym przeczytać, z pierwszego listu do Koryntian, nie wiem, coś puka strasznie w ten, przecież nie przeszkadza wam to, że tak mówię dziwnie, za blisko, tak, dobra, okej. W pierwszym liście do Koryntian, Koryntian 8:2-3, są takie słowa i wczoraj już na to zwrócił Korzeń uwagę. Tu jest napisane tak: jeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać, lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. I teraz ten drugi werset, który mówi, jeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. I myślę, że to jest coś, co wielu chrześcijan bardzo zwodzi. Ja pamiętam, że na początku swojego chrześcijaństwa myślałam, że wszystko jakby dla mnie jest jasne, tak? To, co wczoraj tutaj było mówione, o czym mówił pastor Sebastian Zima, kiedy cytował Izajasza, kiedy cytował 8 rozdział Ewangelii Mateusza. Jeszcze inny jest też fragment w pierwszym liście Piotra 2:24, gdzie jest mowa o tym, że sińcami Jezusa jesteśmy uleczeni. Te wszystkie rzeczy ja wiedziałam, więc myślałam, że ja to znam. Myślałam, że to znam i tak do tego podchodziłam, że ja to znam, a wypełnienie tego jakoś tak nastąpi samoistnie. Mało tego, dalsza część tego, co przeczytałam, znaczy jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. W tamtym czasie też mi się wydawało, że ja Boga kocham. Zresztą jakby miałam na to dowody tego, że Boga kocham, bo tu jest napisane, że jeśli ktoś Boga miłuje, do tego przyznaje się Bóg. Często widziałam, nie wiem, odpowiedzi na swoje modlitwy, widziałam, jak Bóg, nie wiem, chroni mnie, tak, jak w różny sposób daje mi dowody swojej przychylności, ale właściwie na tym moje chrześcijaństwo jakby do tego było ograniczone, więc nawet nie zauważyłam kiedy. Jakby moją postawą było to, że wydawało mi się, że coś wiem i na tym etapie się zatrzymałam. Byłam zadowolona z tego, co już jakby otrzymałam, co z kolei doprowadziło mnie do czegoś zupełnie innego, co też chciałabym zilustrować jakby na przykładzie słów z Biblii, bo tak jest łatwiej, trudno jest pewne rzeczy duchowe jakby wyjaśniać, tak, to co się doświadcza, ale są pewne słowa w Ewangelii Mateusza. 13 rozdziale 13, 10. W pewnym momencie tutaj uczniowie mówią do Jezusa, dlaczego mówisz do nich w podobieństwach, tak? Dlaczego do tych ludzi, którzy za tobą chodzą, do tych, którzy nic nie wiedzą i do tych, którzy wszystko wiedzą, tak? Do faryzeuszy, do nauczycieli w prawie, dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? I tu jest napisane, że on odpowiadając rzekł, wam dane jest znać tajemnicę Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma i to, co ma, będzie odjęte. Dlatego w podobieństwach do nich mówią, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada, będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Myślę, że w pewnym momencie skutkiem tej mojej postawy, gdzie wydawało mi się, że już coś wiem, a resztę będę jakoś tam, jakoś to będzie w chrześcijaństwie, będę po prostu, tak? Będę żyła sobie z dnia na dzień, a to jakoś wszystko zostanie mi dane. Nie zobaczyłam tego, że jakby ugrzęzłam w jakimś takim martwym punkcie. I to, co chcę jakby powiedzieć na podstawie słów, które przed chwilą przeczytałam, kiedy uczniowie zapytali się, tak, dlaczego mówi w podobieństwach, kiedy on im odpowiedział, że wam dane jest znać tajemnica Królestwa Niebios, a tamtym nie jest dane. Nie wiem, czy was to kiedyś zastanawiało. Dla mnie, kiedy to przeczytam sobie, czy czytałam teraz, to trochę inaczej na to patrzę, a za jakiś czas pewnie będę jeszcze inaczej patrzyła, ale w pewnym momencie mnie to bardzo uderzyło i się zastanawiałam, co ten Jezus do nich powiedział, jak to im jest dane znać tajemnicę Królestwa, kiedy czytając opisy ewangeliczne, postawy uczniów, ich zachowania, widzimy, że tak naprawdę to oni za bardzo tych zasad nie znali, oni za bardzo ich nie rozumieli, w ogóle mówili głupoty, robili głupoty, ciągle gdzieś tam się potykali, nawet wtedy, kiedy zostali wyposażeni, tak, w Bożą moc i w Boży autorytet do tego, by być naśladowcami Chrystusa, to też wiele jakby rzeczy robili niewłaściwie i często byli ganieni z tego powodu. A mimo tego Jezus tutaj mówi, że wam dane jest znać tajemnicę Królestwa. I kiedy nad tym się zastanawiałam, zaczęłam się o to modlić, o co tutaj chodzi, to tak... Wierzę, że Duch Święty powiedział mi taką myśl, że to, co Jezus próbował im przekazać, to to, że oni przebywają z Jezusem codziennie, widząc znaki cuda, które On czynił, widząc te wszystkie rzeczy, przebywając w tej atmosferze Bożej obecności, Bożej chwały, w obecności wiary, nasiąkali znajomością Bożych zasad, których ich umysł nie przyswajał. Te zasady przyswajało ich wnętrze, te zasady przyswajało ich serce, ich duch, ich umysł zupełnie tego nie pojmował, stąd oni robili ciągle dużo głupot, ale już byli nasiąknięci, już poznawali te tajemnice Bożego Królestwa. A dlaczego oni to mogli przyswajać? Dlaczego ci inni, którzy byli tylko słuchaczami, jest powiedziane, że im nie jest to dane? Dlaczego? Mówimy często o tym, zresztą Biblia to wielokrotnie mówi, że Bóg nie ma względu na osobę, tak? A tutaj widzimy, jakby wydaje nam się z pozoru, że jest jakaś taka wybiórczość. Jednym jest dane, drugim nie jest dane. I kiedy zaczęłam się właśnie temu przyglądać i zaczęłam analizować też jakby swoje podejście, tak? Do Bożych spraw, to zobaczyłam taką rzecz. Uczniowie byli tymi, którzy, kiedy Jezus ich powołał, powiedział, idźcie za mną, zostawili wszystko i poszli. No, upoka, przepraszam, odsunę się. I poszli, więc zrobili tą pierwszą aktywność, podjęli tą pierwszą aktywność, poszli, pozbywając się wielu cennych dla nich rzeczy i szli. Niczego nie rozumieli, niczego nie pojmowali, wiele rzeczy było dla nich zakryte, ale mimo to zdecydowali się pójść. I wierzę, że stąd Jezus do nich powiedział, że wam jest dane znać tajemnicę Bożego Królestwa, dlatego że podjęliście tą pierwszą aktywność. Idziecie, działacie, uczycie się, ufacie mi, nie gorszycie się mną, tak? Bo większość tych, którzy byli tylko słuchaczami, ci się najczęściej gorszyli w trudnych sytuacjach i momentach, kiedy Jezus mówił bardzo dziwne rzeczy. A ci szli, bo mu mówili, że Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz, tak? Klucze Królestwa, ty znasz te wszystkie tajemnice i tak dalej. Więc oni mimo wszystko, że nic nie rozumieli, zdecydowali się iść. Nie byli tymi, którzy którzy mieli taką postawę jak faryzeusze, że my wszystko wiemy, tak? Bo faryzeusze mieli tą postawę, wiem, nie potrzebuję tutaj nikogo, kto będzie mi coś więcej mówił, a oni mieli zupełnie inną postawę. Po prostu szli, mimo tego, że pewnie nieraz się czuli właśnie tacy, że nie wiedzą, dokąd idą, nie wiedzą, o co chodzi. I ja jakby zrozumiałam to, że w momencie, kiedy ja jakby zamknęłam się na takie poznawanie głębsze tego takiego duchowego życia, Bożego życia, do którego Biblia nas zachęca, dlatego że wydawało mi się, że już coś rozumiem, a reszta przyjdzie sama, to wiem, że po prostu w tym momencie jakby odcięłam sobie drogę do takiego życia, o którym mówi Biblia, bo potencjalnie, kiedy każdy z nas na nowo się naradza, wiemy, że stajemy się dziećmi Bożymi. Biblia mówi, że Bóg daje nam prawo stać się dziećmi Bożymi, stajemy się nimi, ale Biblia dalej mówi, że dziećmi Bożymi są ci, których prowadzi Duch Święty. Nie mówi o tych, że którzy się na nowo narodzili tylko, tak, ale ci, których prowadzi Duch Święty, więc mówi nam wyraźnie o tym, że potrzebujemy czegoś innego. Potrzebujemy nie tylko na nowo się narodzić, ale potrzebujemy krok po kroku podążać za Duchem Świętym. Mało tego, Biblia mówi o tym, że ci, którzy są w ciele, tak mówi list do Rzymian 8:8, że kto jest w ciele, ten Bogu się nie może podobać. Z kolei w liście do Hebrajczyków 11:6 jest napisane, że bez wiary nie można podobać się Bogu, tak? Mało tego, jest dalej w tej samym wersecie jest napisane, że kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają, tak? Czyli nie wystarczy sama wiara w to, że ja wierzę, że Bóg jest, że Bóg uzdrawia, a że Bóg może uzdrawiać też przeze mnie, to wszystko nie wystarczy. Ale tam jest dalej jeszcze pewna rzecz, którą ja wiem, że nie wiem, czy z premedytacją, czy chcący, czy niechcący, nie wiem, jak to było w tym momencie, trudno mi sobie to przypomnieć. Gdzieś tam pomijałam fakt, że Bóg nagradza. Jeśli naprawdę Go szukamy, On jest tym, który nagradza. Mimo tego, że nie wiemy, jak to robić, że mimo tego, że robimy to po matku, to wczoraj było o tym, na ten temat sporo mówione i dzisiaj też, że jest to trudne, jest to jakiś taki rodzaj ceny, takie poruszanie się trochę we mgle, tak, bo nie wiemy do końca, jak to ma być. Po prostu mamy stać się prawdziwie tymi dziećmi, które ufają Bogu. Z jednej strony Biblia mówi, dzisiaj też i nawet śpiewaliśmy o tym, wiemy o tym, że mamy dziedzictwo. Mamy dziedzictwo jako dzieci Boże, mamy dziedzictwo dzięki Chrystusowi. Ale Biblia też mówi o tym, że dziedzic, kiedy jest dzieckiem, tak mówi list do Galacjan, tak, w 4 rozdziale, to z pozoru, tak parafrazując, na początku wygląda identycznie jak niewolnik. W ogóle nie widać, że on jest dziedzicem, co wskazuje na to, że potrzebuje rozwoju. Zresztą tam jest tak napisane, że do pewnego czasu potrzebujemy ludzi, którzy będą naszymi przewodnikami, tak, będą tymi, którzy będą nas prowadzili. Z jednej strony naszym najważniejszym, podstawowym, głównym przewodnikiem, tak, jest Jezus, jest Duch Święty, ale Biblia dużo też mówi o przewodnikach w postaci ludzi, tak? Tych, którzy już czegoś doświadczyli, już wiedzą, jak wejść w pewne rzeczy. I to, co ja zrobiłam na samym początku swojego chrześcijaństwa, to właśnie na tych ludzi jakoś się zamknęłam, dlatego że to, co powiedziałam, myślałam, że to jakoś samo będzie. Już mi się wydawało, że coś wiem, a reszta sama przyjdzie. I jakoś nie dopuszczałam myśli takiej, że ja mogę się od kogoś czegoś uczyć, tak? I dopiero w momencie, kiedy kilka lat temu zrozumiałam, że miejsce, w którym się znajduję, nie jest tym miejscem, w którym ja bym chciała być, nie jest miejscem, w którym Bóg chciałby mnie widzieć. I mimo tego, że przez wszystkie lata chrześcijaństwa dużo czasu poświęcałam na takiej modlitwie w komorze, tak, w swoim domu, bo mając czwórkę dzieci, to dużo się siedzi w domu, więc miałam dużo czasu na takie modlitwy. Wiedziałam, że ciągle nie ruszam, że ciągle jest nie tak. I kiedy Bóg stworzył mi te okoliczności, dał mi taką łaskę do tego, bym mogła wejść jakby w trochę inne miejsca. Tym innym miejscem były, pamiętam, takie modlitwy w kościele wspólne, gdzie jakby to, co już zostało złożone w moim sercu przez tą moją osobistą relację z Bogiem, mogło zacząć jakby wypływać na zewnątrz. I pamiętam, że podczas tych pierwszych modlitw, kiedy okazało się, że jednak jest coś, co co mogę komuś dać, tak? Że jest coś, co jednak mam zdeponowane w tym swoim skarbcu, jakim jest serce. I było to dla mnie jakimś takim zaskoczeniem, że jednak mam, choć mi się wydawało, że nie mam. To zaczęło uruchamiać we mnie kolejne jakby sfery w moim duchu, które spowodowały, że przyszła do mnie taka odwaga i takie zaufanie, że ja jednak nie straciłam swojego jakby dotychczasowego życia, że jednak jeszcze mogę wskoczyć na tą drogę, którą Bóg mi, tak jak każdemu z nas, tak zaplanował, żeby być tym osobą, przez którą On się chce przejawiać i manifestować. I kiedy ta nadzieja zaświtała, to pamiętam, że wtedy już zrozumiałam, że wiele rzeczy we mnie jest. To, co właśnie to Jezus powiedział, że wam dane znać te tajemnice. Ja wiedziałam, że już te rzeczy pewne we mnie są. Teraz kwestia tego jakby załapania tego. I przez te ostatnie lata ciągle uczę się załapywać. Ciągle jakieś nowe rzeczy odkrywam, ciągle Bóg mnie zaskakuje czymś nowym. Pamiętam, jak po jednym z pierwszych spotkań takich modlitewnych, gdzie mogłam współuczestniczyć, tak, w modlitwie o uzdrowienia, a zanim jakby ten moment, że tak powiem, przydarzył się, to pakowałam, pamiętam, swoją głowę nie tylko Biblią, ale mnóstwem książek, mnóstwem kazań, wykładów i po prostu znowu weszłam w takie miejsce, że mi się wydawało, że już tyle wiem na temat uzdrowienia, jak to robić, jak się modlić, to jest, że tak miałam napakowaną głowę i pamiętam pierwsze spotkanie uzdrowieńcze, a to w ogóle wszystko było inaczej niż ja sobie myślałam, że będzie, wcale nie działy się takie rzeczy, o jakich myślałam, owszem były uzdrowienia, ale to w ogóle wydawało mi się, że przecież to miało być inaczej, ludzie mieli padać w ogóle, nie wiem, wstawać natychmiast z wózków i nie wiadomo, co się jeszcze miało dziać, a tu takich rzeczy nie było. No coś tam się działo, ale Bóg mnie szybko sprowadził na ziemię i skierował mnie do słów z Księgi Zachariasza, że zachęcił mnie właściwie tymi słowami, gdzie jest napisane, że ci, którzy zgardzili dnie małych początków, jeszcze będą się radować. I tak wiedziałam, że Bóg mnie po prostu tym zachęca, że to nie jest tak, jak ty myślisz. Zresztą mi przypomina, że twoje myśli, twoje drogi to nie moje. Wszystko, co musisz, to musisz poddawać się w zaufaniu i po prostu iść do przodu. No i to był taki mój moment krytyczny, pamiętam wieczorem, gdzie jakoś tak moje zapędy, moja wiara, która mi się wydawała, że była taka napompowana, raptem została spompowana. Potem przyszła ta zachęta, a kiedy na drugi dzień rano ludzie zaczęli składać świadectwa tego, co się poprzedniego wieczoru zdarzyło, choć mi się wydawało, że niewiele się zdarzyło, to już oczywiście się poryczałam, bo okazało się, że dużo rzeczy się wydarzyło. Rzeczy, których nie dostrzegało moje oko, nie słyszało moje ucho, po prostu moje zmysły naturalne tego nie dostrzegały, tak? To były rzeczy, które się wydarzyły, ale fizycznie ja tego jakby nie ogarniałam. I teraz już jakby po kilku tak latach od tamtego wydarzenia, kiedy mam możliwość modlić się o ludzi, to widzę, jak Bóg pozmieniał. Nie wiem, jak On to zrobił, ale zrobił to, że kiedy są sytuacje, w których modlimy się, czy też modlę się sama osobiście o kogoś i nic się nie dzieje, to nie mam we mnie postawy ucieczki. Nie ma we mnie postawy rezygnacji, poddania się, wręcz odwrotnie. W pewnym momencie Bóg to zrobił. Włączył się we mnie taki mechanizm takiego, nie wiem, samonapędzania się jak gdyby, jeszcze większego dążenia do większych rzeczy, nie? Że zaczęłam załapywać, że nie ma innej drogi jak ta, którą idę, że wszystko, co muszę, to zaufać, że Boże dziedzictwo jest we mnie, że Boży Duch jest we mnie, że Boża obecność jest we mnie, że On chce się przeze mnie manifestować. I tyle. A ja się mam tego uczyć, jak to się ma wydarzyć. I często Bóg zaskakuje różnymi sytuacjami. Pamiętam, jak któregoś razu, chyba w Krakowie to było, podeszła matka z córką. Ludzie przychodzili z różnymi poważnymi problemami, a tu przychodzi matka z córką i mówi, że mają jakieś przeziębienia chroniczne, jakieś tam zatoki, jakieś takie zwykłe rzeczy, które większość ludzi ma i myślę sobie, od powód do modlitwy, kolejka ogromna, tu taki błahy powód. Więc bez nawet wiary i zaangażowania, tak, pomodliłam się o tą sprawę i po jakimś czasie, teraz nie pamiętam po jakim, przyszła do mnie informacja zwrotna, że obie matka z córką zostały uzdrowione, od tamtej pory skończyły się ich problemy z zatokami, chroniczne przeziębienia i tak dalej. No i znowu taki strzał od Boga. I znowu Bóg mi pokazał, że ja tutaj rządzę, ja tutaj panuję, nieważne co ty sobie myślisz o różnych sytuacjach. I widzisz, że nawet nie miałaś wiary. On tak naprawdę, nie miałam nawet wiary w tym momencie za bardzo, myślę sobie, błahy powód, można to załatwić lekami, a Bóg jednak posłużył się, tak? Posłużył się, no tamte, no takie miałam myślenie, tak? I jeszcze pełno mam niewłaściwego myślenia, ale widzę, jak krok po kroku Bóg gdzieś te moje myślenie prostuje i jakby uczy mnie tych zasad Bożego Królestwa i mogę oglądać coraz więcej manifestacji Jego działania. Ale wczoraj powiedział coś takiego, że najczęściej ludzie są uzdrawiani z problemów kręgosłupowych i taka jest prawda, aczkolwiek no nie do końca, bo też jest mnóstwo innych chorób, tak? Znaczy już nie mówię teraz, ale tak na początku było. Ale pamiętam, jak w pewnym momencie podeszła pewna kobieta, która miała, już nie pamiętam, ale miała ten kręgosłup po prostu chory z każdej strony, skrzywienia, z wyrodnienia, była po prostu niemobilna, obolała i tak dalej, i tak dalej. I ona, pamiętam, że podeszła i mówi, wy mówicie, że to taka błaha sprawa, te uzdrowienia z kręgosłupu, a wy sobie nawet nie zdajecie sprawy, jak to dla mnie jest ważne. Jak ja bym mogła zacząć żyć normalnie, gdybym została z tego uzdrowiona. Więc jakby kolejny taki strzał, że to, co nam się czasami wydaje takie błahe, to naprawdę nie są błahe rzeczy, to są poważne rzeczy i mają ogromne znaczenie. A też mam taką swoją teorię, jeśli chodzi o te kręgosłupy. Myślę sobie, że tak jak mamy kręgosłup nasz fizyczny, który powinien utrzymywać naszą postawę we właściwej pozycji. Tak samo mamy kręgosłupy duchowe i myślę, że to jest troszeczkę taki obraz fizyczny tego, co się dzieje w duchu, że to, że większość ludzi ma problemy z kręgosłupami, jest jakby skutkiem pokrzywionych postaw duchowych. Zaczyna się od jakichś tam małych rzeczy, tak? Jakieś najpierw skrzywienia kręgosłupa, czy nie wiem, jakieś uszkodzone kręgi, potem gdzieś biodra szwankują, kolana, stopy, no cała postawa, po prostu wszystko zaczyna szwankować, potem też problemy z organami i tak dalej. I myślę, że identycznie to po prostu działa w świecie duchowym, że jeśli wystarczy jakieś małe skrzywienie, niewłaściwa postawa, jeśli tego nie skorygujemy na dzień dobry, to coraz więcej tych niewłaściwych postaw zaczyna się dokładać i duchowo jesteśmy też tak pokrzywieni. I myślę, że to, że Bóg ingeruje w te fizyczne kręgosłupy, to też z drugiej strony pokazuje mi Jego wolę w tym wszystkim taką połączoną ze sobą, jeśli chodzi o duchowość, tak? Że tak naprawdę Bogu przede wszystkim zależy na prostowaniu naszych wewnętrznych postaw. Chodzi mu o to, żebyśmy jakby zrozumieli, kim jesteśmy w Chrystusie, do czego jesteśmy powołani i jakie mamy zadania. Jak się zastanawiam, w jakim kierunku dalej pójść. Może chciałabym powiedzieć teraz pewne świadectwo, jeśli chodzi o tą moją drogę też rozwoju. Chciałabym powiedzieć to, że ciągle czegoś nowego się uczę, bo to staram się powiedzieć. W mijającym tygodniu byłam ze swoją rodziną na takim krótkim urlopie, wypoczynku, tak, w Trójmieście. I w poniedziałek, ten, który minął, pamiętam, przyszła do mnie taka myśl, że nie tak planowałam trochę ten urlop. No, planowałam, żebyśmy jakoś tak wspólnie mogli sobie, nie wiem, odpocząć, tak? Nie wiem, pozwiedzać, popyczyć się na plaży i tak dalej. Ale też miałam plany, że wspólnie będziemy poświęcali sporo czasu, nie wiem, na modlitwę, na czytanie słowa. Wzięłam ze sobą też książkę, którą planowałam co wieczór czytać dzieciom pod tytułem Kiedy niebo nawiedza dzieci. I w poniedziałek dałam sobie sprawę, że jakoś ten czas nam się tak rozpływa, że nie ma czasu na te duchowe rzeczy. Nie ma czasu podziękować Bogu, kiedy widzieliśmy Jego naprawdę przychylność, opatrzność. Tak poczułam się taka, nie wiem jak to powiedzieć, jakbym odeszła gdzieś trochę na bok od Boga, od Jego spraw, od Jego Królestwa. I tak pomyślałam, tak się poczułam trochę potępiona. Taka przyszła mi potępieńcza myśl. I tego samego dnia, wieczorem późnym, pojechaliśmy do Sopotu. I zrobiliśmy sobie spacer nad brzegiem morza, gdzie piasek był lodowaty i morze było lodowate i czułam, jak ta lodowatość po prostu od stóp, bo po prostu szłam, przenika mnie. I kolejna myśl przyszła, no ciekawe, jaki to będzie miało skutek zdrowotny, więc kolejna myśl. I na drugi dzień rano byliśmy w sklepie, sięgałam gdzieś na półkę po coś, coś mi strzeliło w kręgosłupie. A z kręgosłupa Bóg mnie wielokrotnie uzdrawiał, z tym, że nazwałabym to takim uzdrowieniem doraźnym, dlatego że zawsze miałam poczucie, że coś mam nie tak. Nie wiem, nie mam tego zdiagnozowanego, nie wiem, czy mam wypadające dyski, czy mam jakieś skrzywienie, czy jakieś przepukliny, czy wypukliny. Nie mam pojęcia, bo nikt mi tego nie zdiagnozował, ale za każdym razem, kiedy byłam uzdrawiana z kręgosłupa, to było coś, to były historie takie doraźne, gdzie w tym momencie ustępował ból, stan zapalny, rozluźnienie przychodziło i wszystkie mi objawy odchodziły, ale wiedziałam, że to nie jest do końca, bo jakby że coś jest głębiej, stąd często mi jakby to nawracało, potem znowu byłam z tego uzdrawiana. Więc kiedy mi to strzeliło, chwilę się tam pomodliłam w sklepie, ale oczywiście ta myśl potępieńcza, która poprzedniego dnia już mi się gdzieś urodziła w głowie, to mi znowu podsunęła kolejną myśl, że a widzisz, masz, oddaliłaś się od Boga, no to masz teraz babo placek, tak, masz tutaj chorobę i teraz już ten urlop nie będzie taki sympatyczny, bo będziesz cierpiąca. I faktycznie we wtorek byłam cierpiąca, czułam się, jakbym miała deskę, czułam się, że jest coraz gorzej i gorzej. W środę już mieliśmy stamtąd wyjeżdżać, kiedy rano wstałam, czułam, że jest masakra i że będzie mi ciężko wracać 4 godziny do domu. I zaczęłam czytać Biblię. I kiedy zaczęłam czytać Biblię, to Bóg zaczął do mnie przemawiać, już nie będę tutaj się rozwodzić, pewnymi wersetami. I zaczął mi pokazywać, jak łatwo zeszłam z tej drogi ducha, o której tu dzisiaj była mowa, i z powrotem weszłam w tą cielesność swoją. Weszłam znowu w to potępienie, które jest skutkiem takiego cielesnego, uczynkowego podejścia do Boga, tak? Sobie wkręciłam, że złe uczynki moje spowodowały tak, tutaj już chorobę i tak dalej. Przecież jak szybko zapomniałam o całej prawdzie, która wydawała mi się już tak, że mam już tak wbudowaną w siebie, tak mocno zakorzenioną, że jestem usprawiedliwiona w Chrystusie, że jestem wolna od chorób, to mi się wydawało takie oczywiste i to mnie do tej pory chroniło, a tu tak po prostu raptem potem na mnie to przyszło. Kiedy sobie to uświadomiłam, zaczęłam Boga przepraszać, zaczęłam dziękować i zaczęłam się modlić, położyłam ręce na swój kręgosłup i taka myśl mi przyszła, żeby się pomodlić. Mówię, Panie, teraz mi zrób taką sesję rehabilitacyjną, jak nieraz widzę, jak modlimy się o ludzi, jak to ludzi tam naciąga, rozciąga, prostuje. Myślę, nigdy ja na sobie takiej sesji nie przeżyłam, choć nieraz czułam się pobudzana, jakby kiedy się inni o mnie modlili, żebym jakby poddawała się działaniu Ducha Świętego, to myślę sobie, nigdy tego nie robiłam, poddaj się Tobie. No i zaczęło mnie właśnie wykręcać, naciągać. Czułam, jak mi w pewnym momencie strzeliło coś w tym kręgosłupie i w tym momencie odeszła mi sztywność i tak dalej. Oczywiście zaczęłam znowu płakać i tam dalej się poddawałam temu stanowi. Zaczęłam dziękować Bogu za te możliwości. No i w tym momencie przyszła do mnie moja córka, mówi, mamo, a co ty robisz? A ja mówię, no właśnie poddaję się Duchowi Świętemu, żeby mi naprawił ten kręgosłup w końcu, bo ile można, tak? I popatrzyła, uśmiechnęła się i poszła. Ale potem jeszcze coś ode mnie chciała i jakby to, co gdzieś tam Duch Święty rozpoczął, jakby przerwałam, tak, bo zajęłam się tam jej potrzebami. I wiedziałam, że poszły najgorsze rzeczy, ale czułam, że coś mnie tam jeszcze delikatnie gdzieś w tym kręgosłupie boli. Kiedy przyjechaliśmy do domu, to myślę sobie, no coś tam jeszcze jest, więc znowu myślę, Duchu Święty, dokończ to. I czułam znowu ta sama sesja rehabilitacyjna. I dlaczego o tym mówię? Mówię to o tym, że bez względu na to, w jakim miejscu jesteśmy, bez względu na to, ile już doświadczymy znaków, cudów, uzdrowień na sobie, czy widzimy, jak inni są uzdrawiani pod naszymi rękoma, jak łatwo znowu można przeskoczyć na życie w ciele, a nie życie w duchu, że naprawdę to, co Biblia często mówi o tym, że musimy się pilnować, musimy być czujni, musimy bacznie strzec jakby tego wszystkiego, co zostało nam powierzone, jak to jest ważne, dlatego że no, po prostu no, diabeł chodzi i będzie chciał nas okradać, tak? Będzie chciał nam wykraść, będzie chciał nas znowu oszukiwać. I jeszcze wrócę teraz na chwilę do tego fragmentu z Mateusza, gdzie w 12 wersecie jest napisane, że albowiem temu, kto ma, będzie dane, obfitować będzie, a temu, kto nie ma i to, co ma, będzie odjęte. I potem te same słowa są powtórzone dalej w Mateusza 25-29. Znowu identyczne słowa, że każdemu, bowiem kto ma, będzie dane, obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. Ale zanim te słowa tutaj padają, one są poprzedzone podobieństwem o talentach, gdzie jest mowa o tym, że pewien człowiek, domyślam się, że bogaty, kiedy odjeżdżał, rozdzielił tak swój majątek, dał talenty swoim sługom, jednemu dał 5, innemu 2, innemu 1 talent. Jest powiedziane, że ten, który otrzymał 5 talentów, przeczytam to nawet, a ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi, zyskał dalsze 5, to samo ten, który otrzymał 2, a ten, który otrzymał 1, zakopał, tak? I dla mnie to znowu pokazuje te mechanizmy, które gdzieś często, dziś może już nie tak łatwo się do mnie wkradają, ale gdzieś tam wcześniej, że nie rozumiejąc pewnych rzeczy, trzymałam dla siebie to, co dzisiaj tutaj Gosia Górnicka mówiła na samym początku, składając świadectwo, że to, co otrzymujemy, musimy się tym dzielić. Że w Bożym Banku jakby to pomnażanie tego naszego majątku, które otrzymujemy w dziedzictwie od Jezusa, działa zupełnie inaczej niż w świecie. Bo normalnie, kiedy wpłacamy do banku, tak, to te nasze, z tych naszych pieniędzy rośnie procent. A w Bożym Banku jest tak, że otrzymujemy od Boga pewne rzeczy, które powinny być w nas, w skarbcu naszego serca, czyli powinniśmy się potem dzielić i kiedy się nimi dzielimy, kiedy je się pozbywamy, to w tym momencie okazuje się, że mamy jeszcze więcej, jeszcze więcej i jeszcze więcej. I to, czego doświadczam, to, że odkąd jakby świadomie podjęłam, jakby nie wiem, nazywam to też trochę walką o wiarę, to faktycznie widzę, że im więcej jestem posłuszna Duchowi Świętemu, by być Jego narzędziem do tego, by inni mogli być uwalniani, uzdrawiani bez względu na okoliczności, to zaczyna to procentować. Wczoraj, kiedy wracaliśmy stąd, to brat, którym jechałam w samochodzie, powiedział pewną rzecz. 2 czy 3 lata temu on i jego nienawrócony szwagier wykonywali pewne prace budowlane u mnie w domu. I kiedy tamtemu strzelił kręgosłup, kiedy ja się o niego pomodliłam, to został uzdrowiony, od tamtej pory jest cały czas zdrowy, ale oni też cały czas ze sobą pracują. I mimo tego, że tamten się uzdrowiony nie nawrócił, to za każdym razem, kiedy mają do czynienia z jakimiś świeżymi ludźmi, to tamten stuka tego brata i mówi, no powiedz im, o Bogu oczywiście ma im mówić i o uzdrowieniu. I on mówi coś takiego, ten nienawrócony, którego powinniśmy brać przykład, on mówi coś takiego, wiesz Mariusz, ja ile razy mówię o tym swoim uzdrowieniu, to czuję się za każdym razem coraz bardziej zdrowy, zdrowszy jakiś tak. I więcej mówię, tym jestem bardziej zdrowszy. I on nienawrócony, nie znający Biblii, załapał tą zasadę, że kiedy się mówi o Bożych dziełach, kiedy się to rozdaje, to człowiek ma się lepiej. I on to załapał. Jakimś sposobem też jakby toruje drogę dla tego brata naszego Mariusza, który mówi, że sam by nie miał odwagi mówić ludziom o Bogu, gdyby tamten go tak usilnie ciągle nie szturchał i nie kazał mu mówić, tak? Mów. Tak więc widzę, że ta zasada naprawdę działa, że im więcej faktycznie dajemy, im więcej staramy się jakby dać siebie, bez względu na to, co o sobie myślimy, bez względu na to, jakie mamy poczucie tego, w jakim jesteśmy miejscu. Wielokrotnie byłam w sytuacjach, gdzie z reguły staram się, tak, modlić i pościć i wtedy, kiedy jestem obmodlona, tak, wypuszczona i tak dalej, to mam takie poczucie, no, będzie się działo. Ale czasami zdarza się, i to wcale nawet nie czasami, że mam się modlić o kogoś, kiedy wcale wcześniej, nie wiem, nie modliłam się jakoś za długo, nie pościłam i wtedy sobie myślę, kicha, ta osoba liczy, że jej usłużę, a ja jestem w takim miejscu niekoniecznie fajnym. No i oczywiście Bóg mnie wtedy zaskakuje. I wtedy znowu dostaję od Boga takiego szturchańca, gdzie Bóg przypomina, że skoro się podjęłaś i za mną, skoro to, co czytałam z pierwszego listu do Koryntian 8:2, gdzie jest mowa, że jeśli ktoś Boga miłuje, to Bóg się do niego przyznaje, tak? To dzisiaj jakby rozumiem to pełniej niż kiedyś, tak? Bo rozumiem to, że wszyscy wiemy, tak, że miłowanie, kochanie Boga polega na wypełnianiu Jego poleceń, na naśladowaniu Chrystusa i tak dalej, wprowadzeniu w życie tego, co Biblia mówi. To jest tą jakby głównym wyrazem naszej miłości do Boga. I kiedy tak postępujemy, to Bóg właśnie przyznaje się. Wtedy zaczyna właśnie to namaszczenie, które mamy od Ducha Świętego, bo kiedy jesteśmy, wiemy, Duchem Świętym, to namaszczenie jest kwestia uruchomienia tego, a ono się nie uruchomi, jeśli my nie będziemy tymi, którzy pójdą i będą pomnażali to, co otrzymaliśmy. Tak? I właśnie to gdzieś dzisiaj dla mnie jest jasne i oczywiste. I to, co powiedział Leszek wczoraj, że życie duchowe czasami jest takie, no takie niewiadome, tak? Nie wiadomo, dokąd to nas zaprowadzi, ale moja też decyzja po tych doświadczeniach z ostatnich lat, które mam, to też jest taka, że bez względu na wszystko chcę iść dalej, tak? Chcę więcej doświadczać, chcę więcej widzieć ludzi uzdrawianych, uwalnianych, bez względu na to, ile to czasami mnie gdzieś tam w jakimś stopniu tak kosztuje, tak? Mojego czasu, nie wiem, kosztuje to, nie wiem, moją rodzinę, tak? I tak dalej. Ale wiem, że jedynie taka droga jest spełnieniem też takiego, jakby to powiedzieć, pragnień, które Bóg każdemu z nas wkłada, ale też spełnieniem, które jakby myślę, że gdzieś jest w głębi wszystkich nas i może dać jedyne takie prawdziwe szczęście. Nic innego tak naprawdę nie daje szczęścia, jak właśnie ta świadomość, że Bóg jest wierny, że On się faktycznie przyznaje, tak? Jeśli ktoś nam obiecał, to jakby jest temu wierny. Jeszcze chciałabym przeczytać pewien fragment, żeby dalej się posunąć. Tylko muszę sobie przypomnieć Łukasza 8:18. Tu znowu są słowa, których już wcześniej w Ewangelii Mateusza była mowa, które czytałam, gdzie mowa była o tym, że temu, który ma, będzie dodane, który nie ma, i to, co sądzi, że ma, będzie odebrane. I to jest napisane, zanim to jest powiedziane, jest napisane: baczcie więc, jak słuchacie, albowiem temu, który ma, będzie dodane, i tak dalej. Więc mowa jest o tym: baczcie, jak słuchacie. I wiemy, że Biblia wielokrotnie mówi nam, jak ważny jest sposób naszego słuchania, tak? Że możemy słuchać i tak naprawdę nasze słuchanie o Bogu, nasza znajomość Boga może właśnie skończyć się na tej sferze intelektualnej, nasze poznanie Boga może skończyć się na sferze, jakby mówię, intelektualnej i nigdy nie dojdziemy do takiego pełnego poznania Boga, które możliwe jest tylko wtedy, kiedy razem z Nim idziemy, obserwujemy Go, jak On działa, współpracujemy z Nim i po prostu odważamy się, czy jakby naśladować Go. Więc to, co też zauważyłam w swoim życiu, to, że faktycznie kiedy zmieniłam swój sposób patrzenia, to co mówiłam wcześniej, że zrozumiałam, że to, że ja myślę, że ja wiem, to tak naprawdę ja nic nie wiem, że ja muszę jakby na nowo zweryfikować to, moją wiedzę, moje doświadczenie, muszę zacząć jak gdyby od nowa w poddaniu się Duchowi Świętemu, w posłuszeństwie Jemu, w posłuszeństwie też ludziom, którzy już coś osiągnęli, coś doświadczyli, że nie wystarczy to, że ja będę sama jakoś tam szła do przodu, bo zobaczyłam, że sama to daleko nie zajdę. Więc w momencie, kiedy zaczęłam jakby bacznie zwracać uwagę, bo tak Biblia mówi o tym, że w liście do Hebrajczyków też jest mowa o tym, że baczcie, co słyszeliście, jakby no zwracajcie na to uwagę, to co słuchacie musi się zakorzenić w was, a Biblia też powiązuje, że tak prawdziwe słuchanie, o którym tutaj jest mowa, zawsze jest powiązane z działaniem. To nigdy nie jest samo słuchanie. Te słuchanie biblijne, ono ma się automatycznie przełożyć nasze działanie, czyli mamy usłyszeć i mamy zadziałać na bazie tego, co usłyszeliśmy, i dopiero wtedy to zaczyna nas przemieniać. I to, co ja widzę też od kilku lat, to im więcej przebywam w atmosferze, w środowisku wiary, czyli w miejscach, gdzie bez względu na to, jak się czuję, bez względu na to, co myślę, ufam Bogu i skupiam się na swoim duchu, na tym nowym stworzeniu, które jest we mnie, moja wiara rośnie, moje doświadczenia rosną i ja często mówię, Panie, ja nie wiem, jak to zrobiłeś, jak zmieniłeś moje myślenie, jak zmieniłeś moje postawy, jak spowodowałeś to, że nie wiem, że nie uciekam, kiedy nic się nie dzieje, tak? Kiedyś pamiętam, miałam też taki zwyczaj, że jeśli kogoś się modliłam, to wolałam nie pytać, czy coś się stało, czy się nic nie stało. Łatwiej było po prostu pomodlić się i tyle i uciec. I Panie Boże, jak uzdrowiłeś, to uzdrowiłeś, jak nie, to nie. Najlepiej uciec, nic nie słyszeć na ten temat. A dzisiaj wiem, że to jest głupotą, bo w ten sposób niczego się nie nauczę, tak? Jeżeli się pytam, to pytam się po to, żeby wiedzieć, tak? Jeśli coś się wydarzyło, to na ile się wydarzyło? Czy się modlić dalej, czy się zatrzymać, tak? Więc kiedy podjęłam jakby to ryzyko, tak, uczenia się, bez względu na to, ile razy, nie wiem, może to wyglądać czasami śmiesznie, to widzę, że to się opłaca, że faktycznie przychodzi nagroda często w postaci właśnie tej niezasłużonej łaski, w postaci Bożych cudów. I na zakończenie, bo już tutaj widzę, że pokazywany jest mi czas. Jeden fragment w drugim liście Piotra. W drugim liście Piotra w pierwszym rozdziale, w trzecim wersecie jest napisane, że boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Nie wiem, ale w moim przekładzie, tym brytyjskim, słowo Tego, przez poznanie Tego, jest napisane małą literą, ale we wszystkich innych przekładach jest napisane wielką literą, czyli wiadomo, chociaż cały kontekst i tak mówi, że jakby jest jasny i oczywisty, że chodzi o Jezusa, że przez poznanie Tego w sensie Jezusa, ale nie wiem, dlaczego w Brytyjce ktoś to przetłumaczył i napisał tą małą literą, ale to, co chcę powiedzieć w oparciu o ten fragment, że my jesteśmy przez Boga według Bożego Słowa obdarowani we wszystko, co jest nam niezbędne do tego, by być naśladowcami Chrystusa. A żeby te rzeczy mogły się przez nas manifestować, musimy poznawać Chrystusa, poznawać, nie w sensie to, co Leszek też mówiła tak na zakończenie, tylko to jeszcze chcę podkreślić, nie w sensie intelektualnego znania Bożego Słowa, znania Jezusa, tylko poznawać Go w takim codziennym doświadczaniu, Jego miłości, Jego dobroci, Jego zbawiającej mocy, Jego uwolnienia, Jego uzdrowienia, że im więcej mamy takich doświadczeń, tym coraz więcej odkrywa się przed nami, jak gdyby zasad Jego Królestwa, tego, kim On jest, jaki On jest, to się zaczyna wychodzić z tej mgły krok po kroku. I to, co widzę i doświadczam, to właśnie to, że im więcej jestem w takich sytuacjach, gdzie poznaję Boga w tym Jego działaniu, w tym podporządkowaniu się Jemu i Jego Duchowi, to naprawdę to jakby te Boże zasady zaczynają dla mnie być coraz bardziej jakby takie jasne, coraz bardziej świadome. Oczywiście to jest jeszcze wszystko mikroskopijne, tak? Dopiero to wszystko się gdzieś tam, te moje poznanie i doświadczenie rozwija, ale już widzę, jaki to jest postęp. I ile razy sobie pomyślę o tym, że gdybym na samym początku swojego chrześcijaństwa, a była taka mądra, jak teraz jestem, sorry, no nie jestem taka mądra, ale gdybym wiedziała to, co wiem teraz, tak? Gdybym wtedy na samym początku nie zaniedbała różnych rzeczy, gdybym wtedy na samym początku załapała, o co w tym wszystkim chodzi, to myślę sobie, znowu kukam, tak? Jak daleko już bym dzisiaj była, tak? Więc nie marnujmy po prostu czasu, więc każdy dzień jest dniem dla nas łaski, dniem, w którym Bóg do nas puka i znowu daje nam możliwość na ten start. I kiedy On daje nam możliwość na ten start, możemy mieć pewność, że przyjdzie z Jego strony pomoc i łaska do tego, byśmy mogli wejść i byśmy mogli stawać się coraz bardziej podobni do Niego. Dobra, dzięki.